Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kiedy w życiu jest odpowiedni czas na zmianę? Niech ksiądz nie mówi, że każdy.
Zależy, czy chcemy się zmieniać, czy nie chcemy się zmieniać.
Czy na dobre, czy na złe.
Tak jest. Nie. Na dobre się chcemy zmieniać. Natomiast my jesteśmy leniwi. Ja jestem leniwy. I tak naprawdę wszystkie te zmiany takie, które kosztują, to ja bym je chętnie odkładał na później. No, myślę, że każdy z nas ma takich dużo rzeczy, które chętnie chciałby popchnąć nosem tak, żeby to zostało na później, a nie teraz.
Jutro.
Tak, jutro. Od jutra się będę odchudzał. Od jutra się będę nawracał. Od jutra będę zmieniał swoje życie. Od jutra będę pościł. Czyli nigdy.
To jest dobry wstęp do tej rozmowy. Odpowiedni czas miał Abraham i odpowiedni czas mamy my. Teraz jest czas dla nas. Zaczynamy od czytania z Księgi Rodzaju, rozdział 12, wersy od 1 do 4.
Z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będzie ci błogosławił i twoje imię rozsławi. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.
Pan Bóg ma bardzo ciekawe sposoby na prowadzenie człowieka. On mu nie powiedział, dokąd pójdzie, tylko powiedział mu: wyjdź. To człowieka stawia w trudnej sytuacji. Kompletna niepewność.
Ale z drugiej strony, kiedy się popatrzymy na historię Abrahama, to cóż on miał do stracenia? Myślę, że Pan Bóg do niego przyszedł w czasie właściwym, tym, który oczywiście on sam zamierzył, ale to był też czas właściwy dla Abrahama.
No przepraszam, trochę pewnie miał jakąś ojcowiznę, kawałek ziemi, więzy rodzinne, bardzo dobre tam pewno, gdzie żyła, wyszedł z jakąś trzodą, więc pewnie był bogaty. No to nie takie łatwe.
No tak, ale z jego punktu widzenia, jego doświadczenia, to on był w zasadzie martwy i bez przyszłości. On nie miał żadnej przyszłości. On miał 75 lat, nie miał potomka. Co z tego, że miał ten majątek, to bogactwo, kiedy to wszystko po prostu nie przekazałby tego nikomu, ani nawet swojego istnienia, pamięci po sobie nie miał komu przekazać. Ani wierzyli, że w ten sposób żyją.
Czyli może wcześniej nie był zdolny wyjścia, wyszedł wtedy, kiedy wszystko już było stracone.
To przeważnie tak jest.
To też jest dobry moment na zmianę.
Tak, to jest bardzo dobry moment, bo wtedy już człowiek jakoś tak łatwiej się od tego wszystkiego odrywa, co go często wiąże, tak? Mówimy człowiek, ale to no ja, mi się łatwiej oderwać od moich przywiązań wtedy, kiedy ja jakoś tak widzę, że już w zasadzie nie ma wyjścia innego i lepszego, tylko zostawić to i dać się poprowadzić.
Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca. Wyjść z domu ojca, czyli zostawić też jakąś tożsamość. Idee rodzinne, poglądy, relacje trudne. Porzucić siebie w jakimś sensie. Dla nowego siebie.
Ale też z drugiej strony powiedziałbym, że odkryć sens życia. Otrzymać jakiś cel, jakąś nadzieję, jakąś perspektywę, coś, do czego warto dążyć, coś, dlaczego warto się potrudzić, coś, dlaczego warto zmienić coś w swoim życiu właśnie, chociażby to miejsce przeżywania, miejsce życia. Żeby coś zostawić, to no, trzeba mieć jakiś bardzo ważny powód. I ja cały czas jestem przekonany, że Abraham znalazł ten bardzo ważny powód w tym głosie Boga, który mu się objawia. powód, by zostawić historię swojego życia, by przeszłość zostawić za sobą, by swoje rozczarowanie zostawić za sobą, by swoją bezradność zostawić za sobą i otworzyć
swoje
się...
Swoje bezpieczeństwo.
No też poczucie bezpieczeństwa jak najbardziej tak, oczywiście, bo w kupie zawsze raźniej, tak? No. Natomiast to, co miało do tej pory, nie czyniło go człowiekiem szczęśliwym.
To ważne słowo, szczęście. To jest taki barometr, prawda? Bo można kupić chipsy i zjeść, obejrzeć film w telewizji, albo zapracować się na śmierć, zarabiając dużo pieniędzy. Żadne z tych rzeczy nie przynoszą szczęścia, niektóre przynoszą przyjemność.
Nam się te pojęcia bardzo mocno mylą. Ja zmagam się ostro w czasie rozmowy z uczniami w szkole, żeby pokazać, że szczęście tylko będzie w Bogu, a tutaj to wszystko, co na ziemi zdobędziemy, może dać nam tylko i wyłącznie namiastkę szczęścia. Myślę, że nam się to wszystko jakoś strasznie pomieszało, pogmatwało i my nie wiemy dzisiaj, współczesny człowiek, my nie wiemy dzisiaj tak naprawdę, czym jest szczęście.
Czym jest?
Ja chcę wierzyć, że szczęście płynie z takiego doświadczenia, że moje życie ma sens, że moje życie jest spełnione, że wiem, po co żyję, wiem, dla kogo żyję, że mam jakiś cel, do którego dążę i wiem, że ten cel się nie wyczerpie. Szczęście płynie, moim zdaniem, z doświadczenia jakiegoś pokoju w sercu, związanego z tym, że czuję się bezpieczny, czuję się zaopiekowany, czuję, że nie jestem sam, że jestem otoczony wspólnotą ludzi, którzy się o mnie, którym na mnie zależy.
Że ktoś mnie kocha?
Że ktoś mnie kocha, tak, jak najbardziej, tak. I oczywiście, że ostatecznie odnosimy to do Pana Boga, że On jest źródłem szczęścia i jest, no jest istotą życia szczęśliwego, że to szczęście mam w Panu Bogu i teraz odkryć, że Bóg jest obecny w moim tu i teraz i te wszystkie okoliczności życia, które przeżywam, one nie są oderwane od Niego, ale są bardzo ściśle z Nim zjednoczone, ponieważ to On dał mi to życie, On mnie w tym życiu wyposażył, obdarzył, On dał mi ludzi, postawił mnie w tym, a nie w innym miejscu, zaprosił mnie do tego, żebym szedł za Nim, no to tutaj odkrywam Boga jako źródło mojego szczęścia i myślę, że ważną rzeczą jest to, żeby zobaczyć to właśnie, że Bóg jest tu i teraz obecny po to, żeby czynić moje życie życiem szczęśliwym.
I człowiek wychodzi z tego, co zna, więc traci pewnie poczucie bezpieczeństwa, ale to, co zna, to na przykład mogą być trudne rzeczy, choćby jakieś obciążenia rodzinne, czy alkoholowe, czy przemocowe, czy depresje, czy dramaty. Trzeba mieć też odwagę to porzucić, bo to nie jest proste. Więc decyduje się otworzyć serce i czekać na szczęście, które Bóg przynosi, a kiedy jestem wolny, to On zaczyna mi życie organizować. Będzie błogosławił tym, którzy mi dobrze czynią, a tamtym niespecjalnie, prawda, będzie mnie prowadził. Nie będę sam.
Tak. I to jest właśnie to, że ja idę w drogę, którą Pan Bóg dla mnie wybrał. Idę postępując drogą wiary, to znaczy nie mam pewności, to znaczy nie mam dowodu, że to, co wybrałem, jest najlepsze, jest jedyne w swoim rodzaju, jest tym właśnie, co powinienem robić, ale idę jakimś zaufaniem, które gdzieś rodzi się z doświadczenia spotkania z Bogiem, którego być może nie do końca rozumiem, nie do końca poznaję, ale widzę, że temu Bogu na mnie zależy, że On chce mnie poprowadzić. I skoro zaprasza mnie do tej drogi i obiecuje mi, składa mi obietnicę, że uczyni moje życie życiem szczęśliwym, no to warto jest dla niego zaryzykować to wszystko, co ewentualnie mogę tutaj stracić.
A czemu zaryzykować? Jak tu jest napisane, że z bezpłodnego człowieka pod ścianą uczyni wielki naród i otworzy przed nim historię, no to warto.
Zawsze to, co nam Pan Bóg zaplanował, to, do czego nas Pan Bóg zaprasza, jest dużo większe niż to, co posiadamy. Nawet jeżeli by to nie były takie smutne doświadczenia, takie poczucie przegranej, jak było w to doświadczeniu Abrahama, Bóg zawsze nam proponuje rzeczy większe, rzeczy piękniejsze. I przyszłość, którą On dla nas zaplanował, jest o wiele większa niż ta, którą jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Dlatego moje życie to jest życie człowieka, który wędruje. Moje życie to jest droga. Pan Jezus sam o sobie powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dlatego z natury rzeczy, jako chrześcijanin, jestem zaproszony do pójścia przez życie w drogę i drogą, którą Bóg mi ukazuje i którą On dla mnie się stał.
Nazywa się Abrahama ojcem zawierzenia. Żeby ruszyć, trzeba uwierzyć.
Tak.
Co to znaczy w ogóle?
Co to znaczy uwierzyć, tak?
Tak.
To znaczy uznać godnym zaufania tego, który mi składa obietnicę.
Bo załóżmy, że ja chcę zmiany, załóżmy, że chcę wyjść z domu rodzinnego z różnych powodów, może dlatego, że już czas, Jak mam to zrobić?
Pierwsza rzecz to trzeba usłyszeć zaproszenie do tego, żeby wyjść z domu. Czyli myślę, że Abraham, chociaż Boga nie znał, zanim Bóg mu się nie objawił, to rozmawiał z nim o swoim życiu. Rozmawiał z tymi bogami, których rozumiał, których znał, których czcił, miał ich cały panteon. Gdzieś w tym jego wołaniu o sens życia, o nadzieję, o przyszłość, było poszukiwanie prawdy, było poszukiwanie miłości, było poszukiwanie nadziei. Więc ten dialog z Panem Bogiem o tym, co ja dziś przeżywam, tym bardziej, że mam o wiele prościej, bo nie muszę poszukiwać Boga niejako po omacku, tylko Bóg mi się objawił, Boga znam, jestem chrześcijaninem, jestem Jego uczniem.
A jeżeli nie słyszę i nie jestem Jego uczniem? Czy jestem ochrzczony, wiadomo.
No tak. To z racji chrztu jestem już Jego uczniem. To mogę tego uczniostwa nie realizować, ale mam otwarty dostęp do Pana Boga i jestem dzieckiem Boga. I teraz no, bardzo wiele nawróceń rozpoczynało się od zdania: Panie Boże, jeżeli jesteś, o. Jeżeli jesteś, to ratuj mnie. To pomóż mi, to daj mi znak. Bardzo wiele się zaczynało właśnie od takiego doświadczenia totalnej klęski, totalnej bezradności. Kiedy już człowiek nic sam nie może i to jest w stanie otworzyć się na nieoczekiwane.
A nawet jeśli nie jest w stanie totalnej klęski, też tak może zawołać. Panie, jeśli jesteś.
Każdy z nas może tak wołać i powinien tak wołać.
Panie, jeśli jesteś, jest Wielki Post, czas na zmianę. To zaczynam od tego wołania. A za chwilę przeczytamy fragment z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Rozdział pierwszy, wersy od 8 do 10.
Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.
Jeśli chcemy już tej zmiany, o której mowa była w czytaniu pierwszym, to tutaj jest jakby część druga. Apostoł napisał, że On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski. Czyli to nie jest tak, że jak już oczyszczę mój pokój z bałaganu, poukładam klocki, pójdę do spowiedzi, nawiążę poprawne relacje ze współmałżonkiem, przestanę się awanturować i będę lepiej traktował dzieci i będę też lepiej pracował i więcej zarabiał, to wtedy mogę pójść do Pana Boga, tylko mogę zacząć w tym momencie.
I to jest niesamowite zdanie tutaj takie zawarte. Ta łaska została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Przed wiecznymi czasami. To jest takie nawiązanie do innego fragmentu Pisma Świętego, który nam powie, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata.
Czyli niezależnie od tego, co zrobię, co myślę i kim jestem dziś.
Dokładnie. To Bóg mnie już zaplanował dużo, dużo wcześniej, przed wiecznymi czasami i już wtedy zaplanował dla mnie skuteczną łaskę i skuteczną pomoc. Już wtedy zaplanował dla mnie drogę prowadzącą do szczęścia i to zostało wszystko już przygotowane, wszystko jest dane.
I być może wiedział, że robię bałagan i klocki mam niepoukładane, a to jego nie przestrasza specjalnie.
Nie tylko być może, ale na pewno. Na pewno Bóg wie, że wiedział i wie i wie wszystko o mnie. Wie o moim bałaganie, wie o moich frustracjach, wie o moich bezradnościach, wie o moich lękach. Wie o moich kompleksach, wie o tym, o moim gniewie, który we mnie jest, wie o wszystkich ranach, które zostały mi zadane, wie o tym, prawda, co jest jakimś taką moim też przekonaniem, że ja sobie sam poradzę, że wszystko jest w moim ręku, pod moją kontrolą, tak jak to dzisiaj jest w modzie, takie właśnie myślenie, że ja sam. Ale Bóg wszystko przygotował dla mnie z własnego postanowienia i z łaski. I ta łaska została mi już dana. Ja ją mam do dyspozycji. I teraz chodzi o to, żeby tą łaską chcieć żyć, żeby w tej łasce chcieć się zanurzyć, żeby pozwolić tej łasce obmywać całe swoje życie.
Jeśli w pierwszym czytaniu można było powiedzieć, Boże, jeśli jesteś i warto to powtarzać, jeżeli taki jest stan naszego serca, to tu jest napisane, że ta łaska ukazana została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć. Czyli wiadomo, gdzie szukać.
Jeżeli odkrywam w sobie śmierć, tak to należałoby nazwać, to też w tej tajemnicy Wielkiego Postu jest obecne. Tak? Co ja mogę Panu Jezusowi dać w tym Wielkim Poście? Mogę Mu dać swoją śmierć. Przez Adama i pierwszych ludzi, przez grzech pierworodny na świat weszła śmierć i my wszyscy tej śmierci doświadczamy, wszyscy tej śmierci podlegamy. I ta śmierć przejawia się w najrozmaitszy sposób w naszym życiu, znaczy destrukcją naszego życia, tak? Destrukcją w bardzo wielu płaszczyznach. Destrukcja mojego przeżywania siebie samego, relacji z drugim człowiekiem, relacji z Panem Bogiem, relacji ze światem. Ta śmierć się rozpanoszyła. I Jezus przychodzi po to, żeby wziąć moją śmierć na siebie, a w zamian dać mi swoje życie. I Jezus bierze tą moją śmierć, biorąc grzechy moje i zanosi je na Golgotę, przybija to wszystko do krzyża, umiera i zwycięża tą śmierć i zmartwychwstając daje mi życie. I teraz dobra nowina, czyli ta Ewangelia, dobra nowina jest właśnie taka. Jest światło nieśmiertelności dostępne ci, moje dziecko. I jest światło życia. I chcę, żeby to światło życia, Bóg ci to mówi dzisiaj. Mi to mówi, tobie to mówi. Chcę, żeby to światło nieśmiertelności, światło życia dzisiaj przeniknęło twoje ciemności, przeniknęło twoje życie. Bo ono jest mocniejsze niż śmierć, bo ono jest mocniejsze niż ciemność. Jest mocniejsze niż mrok, niż zło, którego doświadczasz. Pozwól na to, żeby to światło mogło przenikać całe twoje życie.
Czyli nawet jeśli nie wierzę w to, że jest szansa na jakąś zmianę, jeśli nie wierzę w to, że dam radę na przykład, no to Ewangelia, czyli dobra nowina jest taka, że jeżeli otworzę się na Boga, to dam.
Dam, a w zasadzie to Jezus
nie
sobie.
Nie, w zasadzie, dam, nie dam,
w zasadzie
tak.
To nie dam, nie, bo to Jezus sobie da radę. Myślę, że warto tutaj ciągle Jezusa stawiać na pierwszym miejscu i w centrum. To On sobie da radę. Paweł zachęca swojego umiłowanego ucznia, najdroższego ucznia, jak go dzisiaj tytułuje, żeby wziął udział w trudach i przeciwnościach zaznaczonych dla Ewangelii mocą Bożą. Nie mocą własną, ale mocą Bożą. Żebym ja się potrudził w moim życiu, jako też ten dziecko Boże, uczeń Pana Jezusa, na tą miarę, którą jestem, prawda? Być może to jest taka miara, że jestem taki uczeń, który został do szkoły zapisany, ale jeszcze nauki nie podjął, tak? Albo ciągle jestem na wagarach. Ale żebym rzeczywiście otworzył się na moc Pana Boga, która jest większa niż moja bezradność, niż moje lenistwo, niż moje frustracje. To jest to pytanie właśnie, to wołanie abrahamowe też, tak? Jeżeli jesteś, Boże, to zrób coś w moim życiu. Jeżeli ja to słowo wypowiadam, to otwieram się w tym samym momencie na moc Pana Boga. I daję Mu jakieś przyzwolenie na to, żeby On zaczął czynić w moim życiu to wielkie dzieło przemiany. I mamy takie mnóstwo świadków, nie tylko tych, prawda, z Pisma Świętego, z Ewangelii, z listów, ale my mamy świadków współczesnych, których świadectwa jest pełen Kościół, pełen internet. Możemy znaleźć ludzi, którzy rzeczywiście doświadczyli mocy działającego Pana Boga tak namacalnie i konkretnie, że to wywróciło do góry zupełnie, do góry nogami ich życie. Ale wywrócone do góry nogami i życie stało się życiem, które stoi wreszcie na nogach, a nie na głowie. I oni dzisiaj o tym wszystkim opowiadają. Nie dlatego, że sami tego dokonali, ale dlatego, że doświadczyli cudu w swoim życiu, cudu przemiany, której autorem i tak naprawdę realizatorem był i jest jeden, Jezus Chrystus.
Co to znaczy Ewangelia? Bo tu jest napisane, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Wiadomo, że to dobra nowina, ale to nie dla dobrej nowiny się bierze udział w trudach i przeciwnościach.
No Paweł pisze do apostoła, tak, do swojego ucznia, do Tymoteusza, do ewangelizatora pisze. Znaczy, tak naprawdę to pisze do każdego z nas, bo my z racji Chrztu Świętego mamy nieść Ewangelię. mamy być świadkami Jezusa, mamy, doświadczając Jezusa w swoim życiu, innym o nim mówić. I to nie jest łatwe. Tak, to są trudy, to jest zmaganie, to jest, to my się doświadczamy tego, jeżeli próbujemy to robić. W domu, w pracy, prawda, w miejscach, gdzie są, jesteśmy w gronie towarzyszy, prawda, przyjaciół. Powiedzenie dzisiaj o Jezusie, przyznanie się do tego, że jestem Jego uczniem, jest trudem, jest naznaczone przeciwnościami. Więc to słowo jest do każdego z nas. On znoszonych dla Ewangelii, znoszonych dla opowiadania dobrej nowiny o tym, że jest inny model życia niż ten, który nam świat proponuje. Że jest inny sposób na przeżycie tego czasu, który Pan Bóg nam dał. Nie tylko i wyłącznie pogoń za własnym ogonem, prawda, i za wiatrem, i za jakąś ulotną przyjemnością, ale otworzenie się na perspektywę nieśmiertelności, planu, który Pan Bóg ma wobec nas, przy którym wszystko to, co tutaj w tej rozbiegówce zwanym życiem doczesnym jest, no to wszystko to ginie. I Pan Bóg nas zaprasza do tego dzisiaj przez Pawła, żebyśmy potrudzili się, ale nie własną mocą, żebyśmy pozwolili Panu Bogu się w tym poprowadzić.
Chcemy zmiany, widzimy Jezusa przed sobą, bo to Ewangelia. On pokonał śmierć. Tu jest napisane to w ciekawy sposób, że On na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, czyli rzucił światło, czyli ja tak naprawdę mogę teraz dostrzec, tak jakbym wcześniej nie widział, a teraz mogę dostrzec na nowy sposób.
Tak, mogę dostrzec i sens swojego życia i mogę dostrzec moje powołanie do nieśmiertelności.
Bez strachu, z nadzieją.
Tak, i popatrzeć na to wszystko oczami Pana Jezusa. On widzi to najlepiej, tak? On ma to światło Ewangelii w sobie, jest dobrą nowiną. On widzi moje powołanie, widzi moje życie, zaplanował je przed założeniem świata, obdarował mnie, wyposażył i ma plan, prawda? On widzi sens mojego życia, widzi, że sensem mojego życia jest dążenie na spotkanie z Nim, poznawanie Go, jednoczenie się z Nim i osiągnięcie Królestwa Niebieskiego, tak? I tam jest moja nieśmiertelność. I teraz, jeżeli przychodzę do Jezusa, zanurzam się w Jego świetle, uczę się patrzeć na to wszystko swoimi oczami, to widzę to. Widzę to coraz wyraźniej. I wtedy to, co jest jakimś mrokiem, jakimś skutkiem grzechu pierworodnego, elementami śmierci, która próbuje się wciskać ciągle w moje życie, przestaje mieć takie znaczenie. Ponieważ wiem, że w Jezusie jest moje zwycięstwo. W Jezusie jest nadzieja na to, że te doczesne trudności, przekroczenie ich mocą Pana Boga jest możliwe, jest pewne, a zaowocuje po prostu tym, że będzie kiedyś nagroda.
Chrystus rzucił światło na życie i na nieśmiertelność. To jest tak, jakby to cały czas było. Nawet kiedy ja siedzę w ciemnej dziurze i mi się wydaje, że życie jest daleko, daleko stąd, a wszyscy mnie zostawili, to jest tylko stan mojego umysłu i mojego widzenia. Jeżeli bym zobaczył naprawdę, to bym zobaczył życie.
No właśnie, ale to otwarcie oczu jest takie czasami bardzo trudne, bo zwłaszcza kiedy człowiek żyje w przekonaniu, że on wszystko wie najlepiej, że to jego rozumienie, to jego patrzenie jest tym właściwym. Mi się przypomina ostatnią część opowieści z Narni, kiedy tam grupa karłów trafia do nieba, już tak tu bardzo to upraszczam, i oni już od dłuższego czasu żyją w przekonaniu, że karły są dla karłów, że nikt im nie będzie nic mówił, one nie będą w nic innego wierzyć, bo ich wszyscy oszukują i oni są tak przekonani, że wszystko wiedzą najlepiej, że żyją po prostu w ciemnościach totalnych i chociaż są otoczeni niebem, otoczeni światem, otoczeni pięknem, otoczeni pięknem stworzenia, bogactwem darów, którymi Bóg obdarza, to nie są w stanie tego w żaden sposób skorzystać, ponieważ są ślepi, ponieważ są zaślepieni swoim sposobem patrzenia, swoim sposobem myślenia. Dlatego to przyjęcie sposobu myślenia Pana Boga o naszym życiu, przyjęcie sposobu patrzenia Pana Boga na nasze życie jest tym, co nas otwiera i co nas czyni szczęśliwymi, co nas wydobywa z ciemności. I Pan Bóg nas do tego zaprasza. On chce, żebyśmy właśnie w ten sposób, Jego oczami, w Jego świetle popatrzyli na to wszystko, co się w naszym życiu dzieje. Wtedy okaże się, że to wszystko, co być może jest raniące, jest trudne, jest przeciwnością, jest zmaganiem, to jednak prowadzi do szczęścia i Bóg jest w tym obecny.
I to może właśnie jest przemiana, zobaczenie wszystkiego na nowo dzięki łasce Bożej, którą On w nasze serce wkłada. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 17, wersety od 1 do 9.
I Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło, a oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteś. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, który mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
Niesłychany to jest obraz i niesłychane wydarzenie. Uczniowie są kompletnie zagubieni. Za dużo się dzieje dla nich. Wyszli z ziemi ojczystej. Wszystko ich tu dziwi, wszystko jest inaczej, wszystko jest nie tak. Ale jedno jest pewne. I to Bóg mówi: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Nie wiecie, co robić? Jego słuchajcie. To wasz przewodnik. Mhm. To wasza droga.
No ale to ta droga ich tam zaprowadziła na tą górę wysoką, tak? Jezus ich tam zaprowadził, oni tam nie poszli z własnej inicjatywy. Pan Jezus miał pewien plan, który postanowił wobec nich zrealizować po to, żeby odkryć przed nimi tajemnicę, dzięki którym oni będą mogli inaczej spojrzeć na swoje życie, na to, co ma nastąpić w ich życiu. Tak, bardzo konkretny plan. Jezus tutaj nie pozostawia niczego dziełu przypadku, tak? Jest przekonany co do tego, że oni potrzebują doświadczenia Jego mocy, Jego bóstwa. Chce im pokazać fragmencik nieba, bo wie, że lada moment będzie aresztowany, będzie skazany, będzie umęczony, będzie zabity. Czyli będą mieli doświadczenie swojego mistrza, który przegrywa, który ponosi klęskę. I bał się być może tego też Pan Jezus, że to doświadczenie może załamać ich wiarę, że może ich zniszczyć. I dlatego daje im przeddzień doświadczenie czegoś innego, doświadczenie tego, co jest ich powołaniem, co jest ich przyszłością, przekraczającą granicę doczesności. No i oni są z jednej strony zachwyceni tym, co widzą. Zachwyceni są. Widać tutaj w tej chęci postawienia tych namiotów, że oni chcą zachować tą rzeczywistość. Oni chcą w niej być. Im jest bardzo dobrze w tym, że widzą tutaj Jezusa, widzą Eliasza, widzą Mojżesza. Mówią: jesteście VIP-ami, dla każdego z was oddzielny namiot postawimy. Tylko zostańcie tutaj z nami, będzie fajnie. No właśnie, to jest to takie doświadczenie. Chcę sobie zatrzymać doświadczenie nieba tu na ziemi. Chcę w tym być. Ale to jeszcze nie jest ten czas, to jeszcze nie jest to miejsce.
To trudne, bo można pomyśleć, to ja postawię namiot dla Eliasza. Będę potem o tym opowiadał. Dla Mojżesza widziałem go. Tak? Widziałem. Tak, to jest jakiś element naszej osobowości. Chęć zatrzymania tego, w czym uczestniczę, bo to mi dodaje wagi, sensu, znaczenia, a to znika i zostaje bez tego.
No właśnie, bo to jeszcze nie jest ten czas, nie to miejsce. Zresztą Pan Bóg w tym obłoku bardzo często ukrywał się. Ten obłok był z jednej strony znakiem obecności Pana Boga. Izraelitów prowadził Pan Bóg w tym słupie ognia i słupie obłoku przez czas ich wędrówki do ziemi obiecanej. I to było bardzo mocne doświadczenie Pana Boga, ale z drugiej strony Bóg w tym obłoku jest ukryty. Bóg im nie daje poznania takiego właśnie twarzą w twarz. Jeszcze nie jest czas na to, żeby patrzeć twarzą w twarz na Boga. Izraelici się tego bali, wiedzieli, że to nie jest dla nich nawet, prawda, chcieli, żeby Mojżesz z Panem Bogiem rozmawiał, a oni będą słuchali tego, co Pan Bóg przez Mojżesza do nich mówi. Tutaj jest sytuacja podobna. To nie jest czas na oglądanie Boga twarzą w twarz. To jest czas bycia jeszcze w drodze. Czas podjęcia trudu, podjęcia zmagania, czas dojrzewania tej relacji z Bogiem, czas wsłuchiwania się właśnie w to, jaki Pan Bóg ma plan wobec nas, do czego Pan Bóg nas zaprasza, czego chce nas nauczyć. Właśnie dlatego ojciec tutaj daje bardzo jasne poznanie, taką wskazówkę. Pierwsze potwierdza po raz kolejny prawdę o tym, że Jezus jest jego umiłowanym synem, a po drugie, że jego należy właśnie słuchać. Że jest nam dany na tu i teraz Jezus jako droga do celu. Droga do celu, którym jest oglądanie Boga twarzą w twarz.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. No ja się nie dziwię, ponieważ bez zmartwychwstania to się wydaje kompletnie, naprawdę nie z tej ziemi. My też mamy czasem rodzinę, która nie rozumie, że chodzę do kościoła, znajomych, którzy nie wiedzą, czemu jem, nie jem mięsa w piątek albo robię jakieś inne rzeczy. I ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, bo jak zaczynam mówić, to teraz się kończy na polityce i na tym samym.
Tak, i od razu jest kłótnia, jakieś tam takie zmaje. To jest nasz problem, że może to jest też problem taki, że my nie potrafimy mówić wprost o Panu Jezusie, ale doświadczamy takiej bezradności wobec oporu materii, tak, oporu tego świata, oporu ludzi, którzy myślą i żyją w kategoriach tego świata. Ten opór, żeby przyjąć dobrą nowinę o Jezusie. Gdyby oni tak zaczęli mówić, że widzieliśmy Mojżesza, widzieliśmy Eliasza tam na górze, oni się wszystko w świetle pojawili i to było coś znamowitego, to rzeczywiście mogliby ich uznać za kosmitów, mimo że apostołowie jakoś tam przeczuwali, kim jest Jezus, widzieli jego cuda, znaki, ale myślę, że do momentu, kiedy nie zobaczyli go zmartwychwstałego, to oni nie wiedzieli tak naprawdę, kim jest. Nie rozumieli tego wszystkiego, co im mówił, więc to doświadczenie też nie było na tu i teraz. Dlatego też Pan Jezus mówi: nie mówcie o tym, aż Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Ale to nie zmienia faktu, że to doświadczenie dotknięcia tego fragmentu nieba na pewno w bardzo konkretny, radykalny sposób przemieniło tych trzech apostołów.
Może nie aż tak radykalny, ponieważ spod krzyża uciekali.
No to też prawda, ale wycisnęło jakieś takie piętno na nich, dzięki któremu, no chociażby właśnie, Piotr mógł po tej ucieczce spod krzyża, a nawet więcej wyparciu się, zdradzeniu swojego mistrza, mógł popatrzeć na niego z nadzieją, z ufnością i przyjąć przebaczenie, tak? A Judaszowi nie było to dane, na przykład. Janowi z kolei, który też tu jest obecny, być może to doświadczenie pomogło trwać pod krzyżem. Tak? My tego nie wiemy, ale zawsze to doświadczenie było czymś, co gdzieś tam utkwiło w nich. Czym żyli, do czego, myślę, wracali, nawet jeżeli nie w rozmowach między sobą. Ale
jak już uciekli, to było do czego wracać.
Tak jest, dokładnie. Było do czego wracać. Tego doświadczenia spotkania z Bogiem żywym. Ja myślę, że my też w naszym życiu możemy mieć, niektórzy na pewno mieli i mają takie doświadczenie spotkania z Bogiem żywym w swoim życiu. Czy to były na przykład jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy jakieś doświadczenie łaski, miłosierdzia, spowiedzi, czy jakaś modlitwa szczególna, która mnie dotknęła, czy jeszcze jakiegoś rodzaju inne doświadczenia, w których ja zobaczyłem, że Jezus naprawdę żyje, że naprawdę się mnie troszy, że naprawdę mnie kocha, że On jest.
Że rzuca światło na moje życie.
Dokładnie. I wtedy nawet, kiedy ja wejdę w jakieś ciemności, to ja mam do czego wrócić, mam się do czego odwołać, mam z czego czerpać siłę do tego, żeby trwać pomimo, no może wbrew nadziei, tak nawet czasami. Bo ta sytuacja tutaj, która spotkała apostołów, później ta trauma męki śmierci Jezusa Chrystusa, ich nauczyciela, ich mistrza, no była czymś, co trudno sobie wyobrazić. Ale właśnie Pan Jezus uzdolnił ich do tego, żeby jakoś tam tą rzeczywistość przeżyli, przyjęli i, no i spotkali Go, nowego, zmartwychwstałego.
Czyli czas na zmianę, kompendium, jak można to streścić, jak chcę zmiany, to co mam robić?
Myślę, że to się byłoby streszczało wszystko w tym słowie Ojca, które wypowiada dzisiaj do nas w tym fragmencie Ewangelii. Kiedy patrzę na Jezusa, to mam usłyszeć to słowo: Ojca, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Abraham usłyszał głos Ojca, głos Boga. Tymoteusz usłyszał głos Boga, poszedł za tym głosem. Paweł mu przypomina, żeby szedł i że jest wybranym, prawda? I my też słyszymy głos Ojca, który mówi: dałem wam swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On was doprowadzi do całej prawdy, dając wam swojego Ducha Świętego, którego już macie, i pozwólcie się poprowadzić. Po to, żebyście mogli doświadczyć w waszym życiu tej zmiany, której ja chcę w was dokonać, której Jezus chce w was dokonać. Więc słuchajcie Jezusa, ponieważ On ma plan, w jaki sposób to zrobić. Wie, do czego chce was doprowadzić i ma władzę, żeby to wykonać.
No to w drogę.
Amen.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.